Dobrego wieczora. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my, drodzy Państwo, niezmiennie w GPS w kolejnej godzinie naszego podcastu, audycji rozmawiamy o tematach nieoczywistych. Muzyczne wprowadzenie, zespół ukraiński Probas, Hardy, Dobrego wieczora, my z Ukrainy. Wprowadza nas do tematu, do drugiej godziny, do tematu, który myślę, że dla wielu z Państwa może być w jakiś sposób także odkrywczy, biorąc pod uwagę dominujące konwencje rozmowy o wojnie na Ukrainie, o agresji pełnoskalowej rosyjskiej, a tu dominuje tematyka polityczno-wojskowa. To kiedy konflikt się zakończy, na jakich warunkach, czy Ukraina zrezygnuje z części terytorium w zamian za członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tymczasem celem rosyjskiej agresji jest anihilacja ukraińskiej tożsamości, w tym także niszczenie, celowe niszczenie spuścizny narodowej. Spuścizny, bez której naród nie może przetrwać. Czy i jak wojna zmienia tożsamość Ukraińców? Jakie są ich największe innowacje społeczne czasu wojny? Kto wie, być może nawet wytworzyli coś w rodzaju soft power, miękkiej siły, która pozwala im przebić się przez meandry propagandy rosyjskiej, która zalewa tak zwane globalne południe. O życiu kulturalnym na Ukrainie, zwłaszcza po 2022 roku, porozmawiamy zatem z moim gościem. Jest z nami poprzez łącze skype'owe pani Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję pani Mario, że zgodziła się pani przyjąć zaproszenie do GPS, zajmując się tą tematyką od wielu, już wielu lat. Bardzo dziękuję, dobry wieczór.
Dziękuję i dobry wieczór.
Drodzy Państwo, ukraińskość czasu wojny, od tego chciałbym rozpocząć. Wojna trwa już ponad 1000 dni. Tak jak już powiedzieliśmy, te polityczne, wojskowe koszty są odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, ale koszty społeczne, koszty także kulturowe lub kulturalne, bo obydwa przymiotniki mogą być stosowane, bardzo często umykają naszej uwadze. Rozpocznijmy od rzeczy natury ogólnej. Czy kultura ukraińska cierpi z powodu konfliktu? Czy są także miejsca, nieco prowokując panią, pani Mario, w której odżywa, ma się bardzo dobrze, być może nawet przeżywa swoisty renesans?
To może zacznijmy. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że pan powiedział o tym, że celem rosyjskim jest zniszczenie Ukraińców jako narodu. I ten cel kompletnie się nie udał, a powiedziałabym nawet wręcz odwrotnie. Wojna doprowadziła, ta wojna pełnoskalowa, bo pamiętajmy, że wojna trwa od 2014 roku, pełnoskalowa inwazja doprowadziła do niesamowitego zjednoczenia się Ukrainy i Ukraińców. Wcześniej, pamiętam jeszcze pod koniec XX wieku, było takie bardzo szeroka na Ukrainie dyskusja wśród intelektualistów, ile jest Ukrain, czy są dwie, zachodnia, wschodnia, czy ich jest więcej, czy tyle. No, bardzo to był taki temat, który bardzo był popularny na Ukrainie, był analizowany. No, po inwazji ta dyskusja nie ma sensu, bo Ukraina jest jedna. I to jest coś, do czego doprowadził tak naprawdę Putin swoją inwazją. Oczywiście tutaj nie należy odbierać sprawczości Ukraińcom, którzy też tutaj swoją pracę odrobili. Natomiast nie ma wątpliwości. Ukraina jest jedna. Ukraina właśnie pod względem takim kulturowo-społecznym jest silna. I jakby już nie ma wątpliwości, nie żeby były wcześniej wątpliwości, ale jakby wiadomo, że ten naród przetrwa. Wiadomo, Rosja będzie dążyła do wymordowania Ukraińców, ale jakby ta myśl narodowa jest na tyle silna, że ona w ogóle nie ma już się nawet nie zastanawiamy po prostu nad tym, co będzie. I to jest jakby w ogóle największa, powiedziałabym, największa przegrana Putina, ale też zwycięstwo Ukraińców. I Ukraińcy tak naprawdę, jakby oni tutaj tak działają, nawet nie chcę powiedzieć dwutorowo, ale z jednej strony ta inwazja doprowadziła do tego, że na świecie zostali zauważeni i oni to wykorzystują po to, żeby promować też właśnie własną kulturę, żeby pokazywać, uczyć o Ukrainie, ale z drugiej strony oczywiście to też jest bardzo ważny element pokazywania światu, no słuchajcie, my mamy taką kulturę, my jesteśmy no, ciekawym narodem, a Rosja chce nas zniszczyć, więc to jest z jednej strony oczywiście promocja, ale z drugiej strony no, przede wszystkim walka o dalsze wsparcie Ukrainy.
No, nie mamy wątpliwości. Zacytuję, drodzy państwo, dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej, jeśli dobrze pamiętam, Tarasa Wozniaka, który powiedział w ten sposób, Putin wie, że bez sztuki, bez naszej historii Ukraina będzie miała słabszą tożsamość, być może nawet, już dodamy od siebie, straci chęć, straci pewien imperatyw, który będzie powodować, że będzie chciała być mimo wszystko zawsze, za wszelką cenę, czymś innym. No dobrze, a zatem klęska Putina, to nam często umyka, to, że wprowadził i powinien dostać nagrodę rekrutera roku, biorąc pod uwagę Finlandię i Szwecję w NATO. Myślę, że to będzie dużo bardziej skomplikowane, rozciągnięte w czasie i wymaga kunsztu dyplomatycznego i politycznego, że prędzej czy później Ukraina również będzie na pewno dużo bliżej do NATO niż dziś. Natomiast no właśnie, renesans ukraińskiej tożsamości, to, że już nie ma żadnych dyskusji. Jesteśmy może no właśnie w tym samym mirze, no takimi trochę no właśnie Małorusinami, tak? Tego już nie ma, ale muszę zapytać, i może to będzie coś, co nam też trochę otworzy oczy na to, że ta lekcja, ona trwa, ona nie jest odrobiona w 100%. Pamiętam, pani Mario, sprzed kilku dosłownie dni na Ukrainie szerokim echem odbiła się sprawa ukraińskiej biatlonistki, która udzieliła wywiadu w języku rosyjskim, po rosyjsku. Jak to jest z tym językiem rosyjskim? Czy on jest dziś tematem tabu? Czy to się wiele nie zmieniło? Co nie zmienia faktu, że Ukraina jest bardziej ukraińska, nawet jeśli część osób mówi dalej po rosyjsku.
To może zacznijmy od tego, że ta tożsamość ukraińska, ona nie należy jakby takiej kalki z Polski tutaj przykładać. Dobrze. Bo w Polsce tak jesteśmy trochę przywiązani do takiej myśli, która oczywiście też nie jest prawdziwa, ale jesteśmy przywiązani do takiej myśli, że jeden naród, jedna religia, jeden język. Tak. Na Ukrainie zawsze to było bardziej skomplikowane i powiedziałabym, że tożsamość ukraińska jest dużo bardziej obywatelska, czyli jakby oparta o przynależność do państwa, a nie o naród w takim rozumieniu. Przynajmniej naszym rozumieniu polskim. I z językiem zawsze na Ukrainie był problem, w tym sensie, że była bardzo duża część Ukrainy, która mówiła po rosyjsku. I tak naprawdę ostatnie lata przed inwazją to był taki z jednej strony powolna ukrainizacja. Tam kolejne prawa wchodziły, że jakby które ograniczały obecność języka rosyjskiego, ale z drugiej strony to była też akceptacja, że ten rosyjski po prostu jest i można być bardzo dobrym Ukraińcem rosyjskojęzycznym. No bo krótko mówiąc, gdzieś na wschodzie Ukrainy, no ta kultura ukraińskiego była ograniczona. On funkcjonował tam bardzo często na uczelniach, czy no wiadomo, w szkołach częściowo, ale jakby ten rosyjski był pierwszym językiem zawsze komunikacji na wschodzie. Z kolei na zachodzie Ukrainy, tak jak wcześniej mówiłam, były te dyskusje właśnie o wielu Ukrainach, tam rosyjski w ogóle nie funkcjonował. Dzieci nie rozumiały rosyjskiego. Oczywiście to się zwykle potem zmieniało z czasem w takim sensie, że młody człowiek po prostu poznawał trochę rosyjski właśnie, choćby spotykając się z innymi Ukraińcami, no bo są to języki do siebie w miarę podobne, chociaż tak samo ukraiński i polski też są do siebie podobne. To trzeba pamiętać, że to nie jest aż takie podobieństwo, jakie nam, jak nie rozróżnia dobrze, jak może się wydawać. Aha. No właśnie, więc ten, powiedzmy, to język rosyjski był, w miarę akceptowany, chociaż był ograniczany. No i doszło do inwazji i co się wydarzyło? No przede wszystkim z jednej strony bardzo duża, taka powiedziałam, propagandowa, oddolna ukrainizacja. I to na przykład bardzo fajnie wychodziło w badaniach, bo tak jak wcześniej ludzie mówili, że tak, że w oficjalnych sytuacjach mówią po ukraińsku, że nie wiem, korzystają powiedzmy z usług po ukraińsku, ale nagle się okazało, że w domu to jednak często mówią wymiennie, a w mediach społecznościowych to już w ogóle dominowało rosyjski. I nagle się okazało, że również w tych mediach społecznościowych zaczyna dominować ukraiński po inwazji. Więc mamy oddolną ukrainizację, ale z drugiej strony mamy wymieszanie się ludności. No, mamy ponad 6 milionów uchodźców wewnętrznych.
Dokładnie.
I ci ludzie z wschodu przyjechali na ten zachód, który był taki bardzo, powiedziałabym, ostro ukraińskojęzyczny. I ci ludzie nagle spotkali się. I właśnie ci na zachodzie też jeszcze raz, po raz kolejny zrozumieli, że można być dobrym Ukraińcem, który jednak ma problem z tym ukraińskim. Mhm. Więc powiedziałabym, że ten stosunek do języka rosyjskiego jest ambiwalentny. Natomiast jedno jest pewne, proces ukrainizacji się rozpoczął już dawno. Bardzo mocno, powiedziałam, poszedł do przodu i raczej nie ma już odwrotu.
Rozumiem, że nie należy się zatem, pani Mario, obrażać i w jakiś sposób gorszyć, patrząc także na ukraińską diasporę, uchodźców, którzy żyją w Polsce i w wielu innych państwach Europy, którzy znaleźli tutaj schronienie i próbują wiązać koniec z końcem, dokładają się do polskiego, niemieckiego, francuskiego PKB, że mówią po rosyjsku. Absolutnie nie ma tutaj miejsca na zgorszenie, zdziwienie. Po prostu ten model patriotyzmu, narodowości, no właśnie, jest bardziej obywatelski, mniej sprzężony z językiem.
On, właśnie to mówię, to jest tak, dosyć trudne na Ukrainie, bo on i jest, i nie jest. Natomiast trzeba pamiętać, że osoby, które uciekły właśnie za granicę, są głównie osoby ze wschodniej Ukrainy.
No
więc ten ukraiński oni znają często, ale nie jest dla nich pierwszym wyborem. Natomiast to z czasem oczywiście zakładam, że będzie się zmieniało. No też my pamiętajmy, że na przykład w Polsce mamy dużą grupę uchodźców, choćby z Białorusi, którzy są rosyjskojęzyczni i jakby... Często to, co nam słyszymy rosyjski, to niekoniecznie muszą być Ukraińcy.
No, mamy zatem, drodzy państwo, tę płaszczyznę językową, drugą, na której też te procesy tożsamościowe przyspieszają, mam wrażenie, jest płaszczyzna religijna. Pani Mario, jak to wygląda w realiach wojny, bo wiem, że są przetasowania, istotne tarcia, biorąc pod uwagę, no właśnie, wpływy cerkwi patriarchatu moskiewskiego i kijowskiego, biorąc pod uwagę ważne zmiany w realiach konfliktu. Jak to wygląda dzisiaj? Czy tutaj też następuje przetasowanie, a być może niekoniecznie, ponieważ no tu podobnie część ludzi będzie chodzić do cerkwi patriarchatu moskiewskiego i to się specjalnie zmieniać nie będzie. Może jest zupełnie inaczej.
No właśnie, tutaj znowu trzeba podkreślić, że Ukraina nie jest państwem jednorodnym, chociaż dominuje prawosławie. Ponad 70% osób deklaruje się jako prawosławni. Do tego mamy grekokatolików, mamy katolików, no i mamy różnego rodzaju protestantów. To często są takie nowe kościoły protestanckie, baptystyczne, różnego rodzaju. Natomiast dominujące jest prawosławie. I to też prawosławie właśnie było podzielone. Parę lat temu powstało autokefaliczny kościół ukraiński prawosławny, czyli krótko mówiąc własna cerkiew. W ogóle, żeby też tak nakreślić, prawosławie jest taka zasada, że jedno państwo, jedna struktura.
Tak.
Tak być powinno. I stąd ta też autokefalia na Ukrainie. Natomiast Rosja oczywiście tego nie zaakceptowała, dalej wspiera kościół, który wcześniej tam funkcjonował, czyli cerkiew patriarchatu moskiewskiego, która jest w 100% zależna od Moskwy, chociaż bardzo usiłuje udowodnić, że nie jest. Taki był ciekawy kazus, że oni zmienili statut w pewnym momencie. Wszystkim powiedzieli, że zmienili statut, w którym jest powiedziane, że już nie są pod Moskwą, ale tego statutu bardzo długo nie chcieli pokazać. Więc no takie różne, no wiadomo w każdym razie, że hierarchia tej cerkwi patriarchatu moskiewskiego jest zależna od Moskwy, że często ci hierarchowie mają rosyjskie obywatelstwo. Aha. Działali w czasie tej wojny, po inwazji, wspierali armię rosyjską. Więc ten generalnie Ukraińcy zaczęli się odwracać od tej cerkwi. To nie jest takie proste, ponieważ bardzo często jest tak, że zwłaszcza gdzieś w małych miejscowościach ludzie mają jedną cerkiew i im jest po prostu wszystko jedno. Jeżeli lokalny ksiądz prawosławny nie jest, powiedzmy, politycznie zaangażowany, to im jest wszystko jedno.
Czy dobrze pamiętam, pani Mario, że mniej więcej 2/3 cerkwi to jest patriarchat moskiewski, mniej więcej 1/3 tenże właśnie ukraiński, autokefaliczny. Ta struktura wyraźnie na korzyść jednak patriarchatu moskiewskiego, prawda?
Tak, natomiast mówimy o strukturze, czyli mówimy o jednostkach, nazwijmy to parafialnych, a no to wynika jakby z historii, to wynika też z kwestii finansowych, natomiast to nie znaczy, że ludzie tak dokładnie, że ludzie chodzą. W statystykach widać bardzo dużą przewagę, że jednak ludzie jak mogą, to wybierają tą autokefaliczną cerkiew. Aha. I co ważne, bo jeszcze bardzo długo przed inwazją, jakby w tych badaniach właśnie opinii publicznej na temat życia religijnego, to pojawiała się taki punkt, jesteśmy po prostu prawosławni. To byli ludzie, którzy po prostu właśnie nie chcieli jakby tutaj żadnego stanowiska zająć, było im wszystko jedno, ważna była cerkiew, a nieważne była kwestie polityczne. No i to się zmieniło. Ta grupa właściwie zniknęła. Ludziom jakby nie ma sytuacji, żeby komuś było wszystko jedno. I widać wyraźnie, że chociaż nadal ten proces przechodzenia cerkwi, bo na Ukrainie też jest tak, że jeżeli mamy cerkiew, czyli budynek, to ludność lokalna może jakby podjąć decyzję, wspólnota może podjąć decyzję, do jakiej cerkwi należy. No i to się dzieje w wielu miejscowościach. Oczywiście patriarchat moskiewski robi wszystko, żeby przeszkodzić. I ten proces się dzieje, on jest powolny. To z bardzo wielu rzeczy wynika, natomiast on się dzieje. Tak, póki co mamy dominację, jeżeli chodzi o strukturę tego patriarchatu moskiewskiego. Natomiast, tak jak mówię, to zaczynają być po prostu puste budynki. Za tym niekoniecznie stoją wierni.
A zatem w tej drugiej, drodzy państwo, płaszczyźnie religijnej także przyspieszona ukrainizacja, biorąc pod uwagę stawianie na cerkiew ukraińską, biorąc pod uwagę również dokument sprzed kilku lat, Tomos. Zostawiamy wątek religijny. Ta ukrainizacja niewątpliwie towarzyszy jej także ogromne cierpienie i zniszczenie, biorąc pod uwagę chociażby PTSD, a zatem syndrom stresu pourazowego, biorąc pod uwagę także zniszczenia zabytków, także obiektów kultu religijnego. Tutaj myślę, że mamy pewne statystyki, mamy chociażby konkretne ekscesy rosyjskiej inwazji, agresji, która no właśnie także wydaje mi się, że jest zaprogramowana na niszczenie tych obiektów kultu religijnego, prawda?
No mamy bardzo wiele tutaj przypadków, że zostały zniszczone cerkwie, zostały zniszczone ważne budynki. I w ogóle co ciekawe, ponieważ często te główne ataki są gdzieś tam na wschodzie Ukrainy, to właśnie atakowane są miejsca, które przynależały do tego kościoła, do tej cerkwi patriarchatu moskiewskiego. No na przykład Ławra Świętogórska, która znajduje się, jedna z takich najważniejszych miejsc kultu, powiedziałabym, prawosławnego na Ukrainie, która znajduje się w Donbasie, została zniszczona.
A zatem to jest friendly fire. Drodzy państwo, natomiast ja dokładnie to chciałem usłyszeć, nie ukrywam, ale o czym to świadczy? To świadczy o bezmyślności, o głupocie, czy o jakimś zupełnie braku rozeznania sytuacji?
Myślę, że trochę wszystko.
No właśnie.
W sensie Rosja po prostu niszczy. No tam w tej ławrze chowali się, chronili się uchodźcy. Ludzie po prostu szukali bezpieczeństwa. Wydawało mi się, że będzie bezpiecznie. No i to świadczy o jakiejś rzeczywiście głupocie Rosji, ale no Rosja w ogóle nie wykazuje się specjalną, powiedziałabym, inteligencją.
Dokładnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, pani Mario, która mnie interesuje, ponieważ nie wszyscy nasi słuchacze mogą wiedzieć, co oznacza konkretnie słowo ławra, a to jest istotne, biorąc pod uwagę spuściznę narodową. Mówimy o ławrze, o ławrach. O co dokładnie chodzi?
No to są takie klasztory, miejsca takiego specjalnego kultu religijnego. Na Ukrainie znajduje się takie trzy najważniejsze. To jest Ławra Kijowsko-Peczerska, to jest Ławra właśnie Świętogórska i tutaj się zawahałam. Zaraz.
No nie ma tutaj...
I Ławra Poczajowska.
O właśnie, mamy to normalne, że w czasie rzeczywistym możemy też się zawahać. Drodzy państwo, to jest wszystko na żywo. Nie ma żadnych podróbek, nie ma żadnych imitacji. Bardzo dziękuję. A zatem są te trzy ławry i jedna z tych najważniejszych została zniszczona, tak?
Dokładnie. W dodatku wszystkie trzy bardzo długo należały do patriarchatu moskiewskiego. Teraz jest walka, która właściwie już zakończyła się w przypadku ławry tej kijowskiej, która przez to choćby, że jest w Kijowie, jest najważniejsza, bo bardzo długo właśnie była próba odebrania przez państwo ukraińskie, a w rezultacie jakby chodziło o przekazanie oczywiście tej cerkwi autokefalicznej. I to w ogóle bardzo ciekawe, bo jak za pierwszym takim elementem, to był proces, który trwał już, właśnie teraz zaczął się po inwazji, trwał, było zinwentaryzacja. Jak zostały zinwentaryzowane, krótko mówiąc, budynki na terenie Ławry, to się okazało, że ten kościół, ta cerkiew prawosławna, ta cerkiew patriarchatu moskiewskiego, to po prostu dobudowywała sobie jakieś tam budynki, których w ogóle nie powinno być, w ogóle nie dbała o tą spuściznę. Robiła tam wszystko, co jej się wydawało, a już nie mówię o tym, że właśnie w ramach powiedzmy takiej inwentaryzacji, przeszukiwań, no znaleziono mnóstwo ulotek prorosyjskich, jakby to było takie cenne rzeczywiście.
Więc to jest dokument już. I to zostało wszystko skatalogowane i jest na pewno dokładnie strzeżone i pokazuje uwikłanie tychże popów duchowieństwa w kwestie polityczne. Drodzy Państwo, my nie jesteśmy uwikłani, ale jesteśmy uwikłani trochę w muzykę. Zapraszam na muzyczną przerwę, a tutaj utwór Stefania Kalusz Orkiestra. Jeśli ktoś z Państwa był w Lublinie na meczach eliminacyjnych do Ligi Mistrzów Dynama Kijów, to między innymi na arenie Lublin ta przepiękna muzyka ukraińska Stefania wybrzmiewała. Ubolewamy, że Dynamo Kijów nie wybrało Lublina na swoje mecze pucharowe, wybierając Hamburg przy pustych trybunach grając. Proszę wybaczyć pewną uszczypliwość, natomiast Lublin stoi otworem. Zapraszamy inne ukraińskie drużyny. Oby nie, oby konflikt się skończył. Teraz przerwa muzyczna. Zapraszam.